Zaczynamy. Mamy 29 maja 2014 rok. Jest godzina 21:13 na moim. Jest opóźnienie, ogólnie jest przesunięcie godziny prawniczka, ponieważ Martin sobie wymyślił, że zrobi program przede mną. I ja właściwie nie miałam nic przeciwko temu, ale po dzisiejszym odcinku tak mam zrasowany mózg, że nie jestem w stanie się w ogóle na niczym skupić, ani prowadzić tej audycji, ani nic nie jestem w stanie robić, więc ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby po pierwsze przychodził i lasował mi mózg, po drugie przychodził i przedłużał, po trzecie gadał, że puszczam smętną muzykę. Tak, to jest Martin właśnie z rzęda. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł dawać Martina przed siebie. No właśnie, żeby go nie słuchać. No, więc z Martinem jest trochę jak z Korwinem, o którym mówił u siebie, że człowiek chce nie słuchać i nie być za nim, ale no ale jest, mimo wszystko. I to nie wiem, czy to jest dobre, żeby on prowadził przede mną audycję. Zresztą tego, że mam zlasowany mózg i dziwny nastrój, jest późno i jestem nieprzestawiona jeszcze w tym wszystkim, zrobimy audycję trochę luźniejszą. Powiem oczywiście o aspektach prawa takich. Skoro mówicie, że mam gadać o gwałceniu i o seksie, to też mogę trochę powiedzieć o gwałceniu i o seksie. I zrobimy jeszcze kilka kącików, a na koniec będzie ogłoszenie na przyszły odcinek i moje prywatne opowiadanie, moje z życia wzięte takie, więc dzisiaj audycja inna jest, taka zlasowana jak audycja Martina pierwsza, podobno. Tak, zacznijmy od tematu, który był w tytule, o mandatach. Ja już kiedyś o tym mówiłam, ale ponieważ te sytuacje się powtarzają non stop, to ja też będę powtarzała ten temat tutaj. Chodzi o to, że jak policja cię na czymś łapie i ty się do tego nie przyznajesz, wszystko jedno, czy chodzi o kolizję, czy chodzi o wypadek, czy chodzi o przekroczenie prędkości, czy chodzi o przechodzenie w niedozwolonym miejscu, czy chodzi o picie w miejscu publicznym, cokolwiek. Za cokolwiek, jak policja chce ci dać mandat, Straż Miejska też. Oni chyba wystawiają mandaty, nie? Po co oni są? Bo wystawiają. Jeśli ktokolwiek z tych służb, które ma do tego uprawnienia, daje ci mandat, to ostatnią rzeczą, jaką chcesz zrobić, to go przyjąć. Wtedy, kiedy się z tym nie zgadzasz. No bo jak się zgadzasz, to tam palicho przyjmujesz. Czasem jest lepiej przyjąć mandat za 50 zł, niż później iść i się sądzić. Ale jeśli się z tym nie zgadzasz, jesteś przekonany o tym, że nie jest to twoja wina, to nie przyjmuj tego mandatu. Bo co prawda policja mówi ludziom, że później jeśli ci się odwidzi, że nie chcesz tego mandatu, to możesz iść i się od tego mandatu odwołać i on przestanie istnieć, ale to jest wcale nieprawda. Zasady są takie, że żeby anulować jakiś mandat, to trzeba udowodnić, że wykroczenie albo przestępstwo, na które był nałożony, nie było wykroczeniem i przestępstwem. A to jest bardzo ciężkie. No bo jeśli na przykład dostajesz mandat za przejazd na czerwonym świetle, to nawet jeśli na tym czerwonym świetle nie przejechałeś, to i tak przejazd na czerwonym świetle jest wykroczeniem. Więc ten mandat będzie się liczył. Jak przyjmiesz ten mandat i nawet się od niego odwołasz, tak jak masz faktycznie w pouczeniu, masz 7 dni na odwołanie, więc jeśli już się chcesz odwoływać, to no to koniecznie w tych 7 dniach, bo ten termin jest zawity, nie da się go zmienić w ten sposób, a dużo ludzi też go przekracza. Więc pamiętajcie, nie przyjmujemy mandatu, jeśli nie jesteśmy czegoś pewni. Jeśli już przyjęliśmy, bo coś tam, to 7 dni na odwołanie, koniecznie. Ale mimo, że policja tak naucza, że przyjęcie tego mandatu właściwie niczym nie grozi, bo później można iść do sądu, oni tak mówią, ponieważ po pierwsze nie chce im się robić całej dokumentacji, którą trzeba później robić do sądu wtedy, kiedy ktoś odmawia przyjęcia mandatu, a po drugie, każdy przyjęty mandat to jest dla takiego policjanta bonus. I on to sobie zapisuje. Mandacik, 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 później premia, premia, premia. Więc nie słuchajcie, co policja ma wam do powiedzenia wtedy, kiedy już chce wam dawać ten mandat, bo oni może i z dobrych powodów, no może dla was też to będzie lepiej, jak się ta sprawa szybciej zakończy, że nie będziecie jeździć do sądu, bo to wam się pewnie opłacać finansowo nie będzie, czasowo już na pewno. No ale nawet jak macie pierwszy raz w życiu wypadek, kolizję, bo to głównie w takich przypadkach, tam jesteście skołowani i tak dalej, zanim podejmiecie decyzję o tym, że przyjmujecie mandat, bo policja, szczególnie do kobiet, przychodzi i mówi, to jest pani wina, a już do młodych ludzi to już w ogóle, a już do młodych kobiet to przychodzi po prostu krótko prawo jazdy i to jeszcze kobieta. No nie ma po prostu innej opcji, jak to, że to była jej wina, nie? I no niestety zdruzgotane, zaniepokojone i niepewne kobiety biorą i te mandaty przyjmują. A później mają problem, bo jak już emocje zejdą i zaczynają racjonalnie myśleć, to zaczyna się niestety, dlaczego ja to zrobiłam i tak dalej, i tak dalej. Mężczyźni robią tak samo zresztą. No i później przychodzą według tego, co mówiła policja, i się odwołują i okazuje się, że to jest tylko to jest procedura taka, że jeśli to, o co jesteście obwinieni, jest wykroczeniem, koniec, kropka, jest temat zamknięty. W ogóle się nie przeprowadza niczego, nie przesłuchuje się nikogo, możecie sobie powoływać 1000 świadków, którzy powiedzą, że to nie jest wasza wina, ale w postępowaniu mandatowym to postępowanie w ogóle nie będzie prowadzone. Więc jeśli nie jesteście pewni, albo uważacie, że jesteście zbyt zamroczeni sytuacją, żeby podejmować decyzję, to nie przyjmujcie tego mandatu. Najwyżej niech sprawa idzie do sądu, przyjdziecie i się poddacie dobrowolnie karze. Na pierwszym posiedzeniu zostanie sprawa zakończona. No i dostaniecie, nie wiem, na przykład mandat chcieli wam dać 500 zł, ale sąd nie jest związany wysokością mandatów, które nakłada policja. Policja w wielu przypadkach ma te normy, od których zaczynają się kwoty mandatowe, o wiele wyższe niż sąd. Bo w wykroczeniach grzywna zaczyna się od 20 zł. Nawet za wykroczenia drogowe. No tak się ogólnie nie daje, no ale można, tak? Przyjdziesz i powiesz, że masz 7 dzieci, jesteś na utrzymaniu państwa i w ogóle nie masz nic, co by ci mogli zabrać, żeby ci później ściągnęli, jak nie będziesz płacił, no to może dostaniesz 20 zł, a może dostaniesz prace społeczne na przykład i pójdziesz i to odpracujesz. Więc mandat tak naprawdę to jest zło duże, przy sytuacjach, które są niejasne i ludziach, którzy jakby nie znają się na temacie, a policja to strasznie wykorzystuje, strasznie. Bo nie ma, mówię wam, nie ma dla policji nic gorszego niż robienie tej całej dokumentacji. To jest straszna papierologia i trzeba to wpisać w jakieś tam, nie wiem, 5 książek i tak dalej, i tak dalej. I o ile sądy są już skomputeryzowane i teraz się już wpisuje tylko w jedno miejsce, policja tak nie ma jeszcze. A przynajmniej nie wszystkie komisariaty tak mają. I dla nich to jest dużo, tak? Oni tam, już tam pomijając te pieniądze, które oni mogliby dostać za to, jakbyście przyjęli ten mandat, to i tak mimo wszystko to jest dla nich dodatkowa praca. Oni by sobie chcieli wypić kawkę wtedy, kiedy mają dyżur nocny na przykład, a nie mogą, bo muszą sporządzać taką dokumentację. Więc nie słuchajcie się policji w tym temacie, bo one nie mówi z myślą o was, tylko z myślą o sobie. I to właściwie wszystko, co miałam do powiedzenia o mandatach i pewnie będę jeszcze do tego wracała i będę jakby przypominała o tym, bo to jest ważne, bo ludzie przychodzą i mówią, ale policjant mi powiedział, że ja się mogę odwołać i od tej powołałem świadków i tak dalej, i tak dalej. No. Tutaj Lukszmar pisze na czacie, że nie tylko gdy jesteś pewny, że to nie twoja wina, ale gdy masz jakieś wątpliwości spore. Gdy masz jakiekolwiek wątpliwości, to w ogóle nie przyjmuj. Nawet nie muszą być spore. Bo tak jak mówię, policja strasznie naciska, jak przyjeżdża na miejsce zdarzenia. Takich jak tam jest przejście w niedozwolonym miejscu albo coś, no to zazwyczaj sobie idziesz i oni do ciebie podchodzą i to nie jest jakieś tam zamieszanie. No ale co innego, jak ci rąbnie samochód, twój samochód przekoziołkuje 5 razy, a później przyjeżdża policja i mówi, to była twoja wina, tak? Podpisz mandat. Zresztą kierowcy, taksówkarze szczególnie, zresztą nie tylko, bo i kierowcy autobusów, i motorniczy, i kierowcy karetek, i wszyscy ci, którzy jeżdżą zawodowo, po prostu jak tylko mają jakieś zdarzenie z kimś, kto jest nowicjuszem, w sensie, że nigdy nie miał jeszcze żadnego zdarzenia, po prostu od razu dają oświadczenie, wyciągają ze swojej tam teczki, bo wszyscy te teczki mają, wyciągają ze swojej teczki, proszę, podpisać mi, ja muszę mieć do ubezpieczenia. A poza tym pracodawca naciska, a to, a tamto. I oni mają wprawę, oni wiedzą. Więc jak masz jakikolwiek wątpliwości, to nie podpisuj żadnego oświadczenia, chociaż to jeszcze nie jest najgorsze, no ale jest też. Nie podpisuj żadnego oświadczenia i no i przede wszystkim nie podpisuj mandatu. Z podpisaniem oświadczenia jeszcze tak jest, że wtedy, kiedy emocje ci opadną i jednak nie chcesz się do tego przyznawać, to możesz iść sam założyć sprawę w sądzie, iść na policję, no i powiedzieć, że było takie i takie zdarzenie, podpisałeś to oświadczenie, bo byłeś w szoku, ale chcesz, żeby cała ta procedura była wszczęta. No i oni wtedy mają obowiązek to zrobić, no i jak przyjdziesz do sądu i zostaniesz uniewinniony, to no to wtedy jakby to oświadczenie przestaje mieć jakąkolwiek moc. W sensie takim, że twój ubezpieczyciel i tak nie wypłaci żadnych pieniędzy. Bo dla ubezpieczyciela takie oświadczenie ma mniejszą wartość niż wyrok sądowy. Notabene ubezpieczyciele sami powinni prowadzić procedury podczas prowadzenia postępowania kolizyjnego, ale nigdy tego nie robią, bo im się nie chce i szkoda im czasu i ludzi do tego zatrudniać. Więc robią tak, że czekają, aż skończy się postępowanie sądowe i wykorzystują wyrok, który zapadł na rozprawie. No oczywiście ten wyrok musi być prawomocny, więc jeśli zostaniesz skazany, zawsze się możesz też od tego wyroku odwołać i dopóki on nie zostanie uprawomocniony, to ubezpieczyciel tego nie może wykorzystać, takiego wyroku. A jeszcze tak jest, że na przykład sprawa wykroczenia przedawniają się po 2 latach. Więc jak nie napiszesz żadnego oświadczenia, nie przyjmiesz mandatu, tylko od razu idziesz z tym do sądu i uda ci się przeciągnąć to 2 lata, no teraz trochę bardziej pilnowani są sędziowie pod tym względem, ale ogólnie powiem szczerze, że da się. I to wcale nie jest jakoś specjalnie trudne. Przeciągnąć sprawę o 2 lata tak, żeby się przedawniła. I wtedy jak przeciągniesz te o 2 lata, to już w ogóle nie ponosisz żadnej konsekwencji. Bo ubezpieczyciel jest prawie pewny, że po tylu latach nie będzie chciał jakby wszczynać twojego postępowania z tych powodów, z których nie chciał i 2 lata wcześniej wszczynać. Zresztą ten człowiek, któremu tam zrobiłeś jakąś szkodę, no, powiedzmy, nie wiem, ryce na zderzaku, już jakby po 2 latach ma to gdzieś i nie robi to już na nim takiego wrażenia, więc już się nie będzie o to kłócił. No jak mu skasujesz pół auta, no to wiadomo, że będzie, no bo jak on sobie to auto naprawi za 70 tysięcy, no to wiadomo, że będzie chciał zwrotu od ubezpieczyciela, tak? No ale jak są ryski ze 150 zł, czy tam jakieś zdarcie lakieru, czy coś, to ludzie sobie bardzo często odpuszczają. Więc już z samego tego faktu warto po prostu przyjść do sądu i no i zobaczyć, co będzie. Jeśli uzna się twoją winę, no to trudno, no. To trudno. To będziesz musiał już przyjąć jakby to, że chyba faktycznie byłeś winny. Skoro, nie wiem, biegli tak mówią, sąd tak mówi i świadkowie tak mówią. To też jest jakby dla ciebie jakaś szkoła, tak? Bo ludzie na przykład przychodzą, mówią, że to jest niemożliwe, że to jest moja wina, że zrobiłem tą kolizję, bo ja nigdy w życiu nie miałem kolizji. To, albo na przykład jeszcze 40 lat. To nic nie znaczy. Opowiadałam już chyba tutaj przypadek takiego dziadka, który miał lat 70 i był już w takim stanie, że potrącił na pasach dziecko i nawet tego nie zauważył i pojechał sobie dalej. Na szczęście był maluchem, a to była zima i dziecko było grubo ubrane, więc po prostu nie było dużych prędkości. To dziecko przeleciało mu przez maskę i spadło. Było z jakąś babcią chyba wtedy, z tego co pamiętam. Ta babcia w lament i jakiś kierowca z auta, który jechał za tym maluchem, wysiadł i zaczął jakby łapać tego malucha, bo chciał zatrzymać, bo ten dziadek w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, co zrobił, jechał dalej. No i w końcu przestraszył się tak strasznie tego człowieka z tyłu, że mało co nie dostał zawału, ale dalej nie wiedział, o co chodzi. I też jak przyszedł do sądu i chcieli mu zabrać prawo jazdy, zabrali mu ostatecznie i mówili mu, co on zrobił, to w ogóle on nie przyjmował tego, nie? A było już, nie wiem, 10 świadków, 12 świadków na to. Więc to, że my czegoś nie przyjmujemy, to wcale nie oznacza, że tak było. Tak samo często jest podczas wypadków, że sytuacja, którą my zapamiętaliśmy, niekoniecznie musi być zgodna z rzeczywistym przebiegiem tego zdarzenia. Więc jeśli masz wątpliwości, nie przyjmij mandatu, nie podpisuj oświadczenia, ale jeśli już, no, po tym opadnięciu emocji i tak dalej, dojdziesz do winy, że to jednak była twoja wina, to przynajmniej nie brnij w postępowanie sądowe, w sensie takim, że zakończ to na pierwszej rozprawie, przyznając się do winy, a nie ciągnij to, no bo oczywiście każda rozprawa i każda rzecz, którą się tam robi, to jest generowanie kosztów, tak? Przesłuchiwanie świadków, dopuszczenie biegłego, wszystko to jest generowanie kosztów. Lukszmar pyta, ale kto będzie płacił jeszcze za tą rozprawę, Beciu? Jak pójdziemy z tym do sądu, nie obciążą nas dodatkowo kosztami? No więc wtedy, jak zostaniesz uniewinniony, to nie. A jeśli no, zostaniesz skazany, to zasada jest taka, że cię obciążają, chyba że udowodnisz, że no, że ci nie stać na opłacenie tego, tak? Tak jak mówię, no jak są jacyś tam biedni ludzie, to biedni ludzie nie, że nie rozbijają się autami, ale no czasem się tak zdarza, nie? Że po prostu kogoś nie stać, no znalazł się w takiej sytuacji, nie wiem, mąż zostawił żonę albo żona męża i po prostu nie są w stanie ponosić żadnych kosztów, to no to wtedy jakby jest duże prawdopodobieństwo, że z tych kosztów będziecie zwolnieni. A poza tym, nawet jeśli no, twój mandat miał wynosić 500 zł, koszty sądowe w wykroczeniach wynoszą 130 zł, no pomijając jakieś tam właśnie opinie biegłego, tak? I parę innych tam drobiazgów. No ale ogólnie 130 zł wynoszą, to nawet jak dostaniesz 100 zł kary grzywny, to masz połowę tego, co miałeś zapłacić w mandacie. Więc czasem się chyba opłaca przyjść i ten. Albo przynajmniej się dowiedzieć, czy to faktycznie ja jakby przyczyniłam się do tego i zwracać większą uwagę podczas jazdy następnym razem, czy to nie ty. No. I to chyba tyle, jeśli chodzi o mandaty. Nie wiem, co jeszcze więcej mogłabym powiedzieć. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego, to zadzwońcie na 222-195-159 albo na enklawa.net Skype. I drugi temat, który chciałam dzisiaj poruszyć, to jest polska mentalność. A wzięło się to u mnie z tego, że miałam dzisiaj na rozprawie świadka, który był Anglikiem. Chodził z Wielkiej Brytanii. Miał żonę Polkę i mieszka teraz w Polsce. Nie mówi po polsku. Rozumie dużo, ale nie mówi po polsku. I on brał udział w takim zdarzeniu, że podjechali pod szpital, i on zatrzymał się na chwilę, żeby wypuścić żonę z auta. Nie parkował, ponieważ jakby definicja parkowania jest taka, że musi być wyłączony silnik. On nie wyłączył silnika, więc nie parkował. Zatrzymał się tylko na chwilę, żeby wypuścić żonę z samochodu. Przyznał się do tego, że nie zaparkował faktycznie dokładnie w liniach, które tam były wyznaczone, ale nie miało to dla niego jakiegoś większego znaczenia, ponieważ zatrzymał się tylko na chwilę i non-stop to powtarzał, że zatrzymał się tylko na chwilę. Z drugiej strony jakby takie miejsca parkingowe, które do siebie przylegają, tak? Z lewa i z prawa. Z drugiej strony podjechało auto. Ponieważ to było duże auto, jechało z jakimś tam rozpędem, to walnęło w to auto naszego świadka z Wielkiej Brytanii. I ogólnie nie byłoby w ogóle żadnej afery z tego powodu, gdyby ludzie, Polacy, chyba tam ich 5 osób było w tym aucie dużym, wyszło i normalnie zaczęło rozmawiać. On był z żoną, więc ta żona mówiła po polsku. I chcieli się dogadać. On nawet chyba nie chciał żadnych pieniędzy, bo widać, że jest bogaty, tak? On nie chciał żadnych pieniędzy, on tylko chciał usłyszeć słowo przepraszam. No i skończyło się to tak, że on mówi do nich, że uszkodziliście mi auto. A oni zaczynają się mu śmiać w twarz. On tego nie rozumie, ponieważ nikt w Wielkiej Brytanii by się tak nie zachował. Po drugie, on coś do nich mówi, a oni się biorą i oddalają z miejsca zdarzenia, idąc sobie do tego szpitala całą rodziną. On dalej tego nie rozumie, bo ktoś mu uszkodził auto, nie chce z nim rozmawiać, śmieje się. Jak już zaczął z nim rozmawiać, to na niego krzyczy i mówi, że to jest jakaś tam pierdoła i że to jest chyba jego wina w ogóle i tak dalej. A jeszcze robią zdjęcia. I on tego nie rozumiał, wszystkiego nie rozumie, bo w Wielkiej Brytanii nikt się tak nie zachowuje. Po czym ta rodzina sobie poszła po tych kłótniach i obarczania go winą, poszła sobie do szpitala, posiedzieli tam trochę i wyszli. W międzyczasie nasz świadek, Anglik, wezwał policję. I wtedy, kiedy ci ludzie wrócili do swojego wozu, zaczęli odjeżdżać. No i w tym momencie nadjechała policja, która ich tam złapała. I przyszedł ten świadek dzisiaj i on mówi, że on po pierwsze nie rozumie, dlaczego ta sprawa wróciła do sądu. Bo on jedynie chciał usłyszeć słowo przepraszam i to wszystko, co on chciał od tych ludzi. On nie rozumiał, dlaczego jak on się do kogoś odzywa, to ten mu się śmieje w twarz. Dlaczego tak jest, że jak on próbuje wyjaśnić sytuację, to ten ktoś sobie odchodzi. I dlaczego tak jest, że po prostu wraca do swojego auta, olewa go totalnie, ignoruje, po czym sobie odjeżdża i ucieka przed policją, którą już widzi. To jest dla niego niewyobrażalne. A jeszcze dzisiaj nasza obwiniona przyszła z obrońcą i ten obrońca się go pyta, ale czy pan cofał, czy pan nie cofał, a czy pan stał pomiędzy liniami równo, czy nie stał i tak dalej, i tak dalej. Zadawał mu tam mnóstwo pytań, a on mówi, że on nie rozumie tych pytań, ponieważ jakby cała sprawa rozchodzi się o to, że człowiek, który uszkodził mu samochód, uciekał z miejsca zdarzenia. I obrońca coś tam mówi do niego i on ciągle jakby wraca do tego, że jego umiejętności chyba w jeździe albo czy on tam rozmawiał w samochodzie z żoną, czy długo tam miał stać, czy krótko tam miał stać, chyba nie mają żadnego znaczenia w tej sprawie, bo No bo przecież cała jakby sprawa toczy się o to, że ktoś uszkodził mu auto i odjeżdża z miejsca zdarzenia, tak? I jakby przy tym Anglik strasznie taki zagubiony. On nie umiał zrozumieć, jak ludzie mogą... Nie powiedział, że płytcy, ale to coś takiego, no. Miało na myśli, żeby po prostu zignorować drugiego człowieka po tym, jak robisz mu szkodę, w żaden sposób mu tego nie zrekompensować i nawet nie powiedzieć przepraszam. Ja sobie tak pomyślałam, że jest mi strasznie wstyd po prostu, że ja tutaj mieszkam, bo chyba na co dzień ja takich rzeczy nie zauważam, no bo jak się z czymś takim jest obytym tak cały czas, to no to chyba się człowiek przyzwyczaja do tego. No ale wtedy, kiedy już przyjdzie taka konfrontacja z człowiekiem, który ci mówi, że w normalnym świecie tak nie jest, to człowiek sobie przypomina, że faktycznie tak nie jest w normalnym świecie. No i strasznie, strasznie jest mi przykro. A jeszcze przypominaliśmy sobie dzisiaj takie zdarzenie w pracy, gdzie przyjechał sobie jakiś Achmed. Nie pamiętam, jak się to nazywał. Tak czy siak miał turban na głowie. I jego religia nie pozwalała mu ściągnąć tego turbanu publicznie. Chciał przekroczyć granicę naszą, w sensie, że był na lotnisku i chciał przejść przez bramki. I nasi funkcjonariusze, Straż Graniczna, wymusili na nim, żeby on ściągnął ten turban. I on powiedział, że on tego nie zrobi, ponieważ jego religia mu zabrania. I nawet jak pójdą do pomieszczenia oddzielnego, na co on wnioskował, ale mu oczywiście odmówili, to nawet tam nie będzie mógł, tak, tego zrobić. Był sitem, nowy, lepszy szatan. Tak. I sprawa jakby skończyła się tak, że nasza Straż Graniczna złożyła mu wniosek, że on odmówił wykonania polecenia strażnikom służby celnej, czy jak oni się tam nazywają, whatever. No i trafił on do sądu za to, że jakby bronił swoich praw do religii, do wiary, do zachowań, do mentalności, do wszystkiego. Bronił po prostu swoich praw. I jak przyszedł, to powiedział trzy rzeczy. Że po raz pierwszy ktokolwiek na lotnisku kazał mu ściągnąć turban. W żadnym kraju, a po bardzo wielu latał, bo to jakiś biznesmen jest, nigdy, nigdzie po prostu nie kazano mu ściągnąć turbanu. Po drugie, po raz pierwszy w życiu na lotnisku nie mógł się dogadać w języku angielskim, mimo że nasi strażnicy graniczni twierdzili, że rozmawiają w języku angielskim, to po próbie konfrontacji okazało się, że jednak tego nie robią. I było jeszcze jakieś po trzecie i zapomniałam. Te dwie rzeczy chyba wystarczą po prostu, żeby... A, i po trzecie, nikt jeszcze takiej sprawy nie zrobił w sądzie. Nikt jeszcze w żadnym kraju, że jest z nim, z jego udziałem. Sprawa była na tyle głośna, że przyjechała telewizja do sądu, zrobili z nim wywiad i wszystko było nagłośnione. No to była sprawa sprzed chyba 2 lat. Sprawa nawet zakończyła się w Trybunale Konstytucyjnym i co zrobił Trybunał Konstytucyjny? Umorzył w ogóle to postępowanie. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że jakby bał się wypowiedzieć w imieniu całego narodu, mówiąc, że twoja religia nic nas nie obchodzi i masz się dostosować do nas, do naszego katolicyzmu, założyć krzyż i ściągać turban wtedy, kiedy sobie jakiś kretyn wymyśli, że masz to zrobić. I on tam jeszcze używał takiego argumentu, że po to są te bramki na lotniskach, żeby wtedy, kiedy on by miał coś tam metalowego, to żeby po prostu zaczęło mu brzęczeć, tak? A jeśli nie po to są, no to po co w takim razie są? No i powiedział, że jeszcze w wielu innych krajach jest tak, że są po prostu bramki, które ci prześwietlają całego, więc czemu na przykład Polska sobie takich nie zrobi i cała jakby sytuacja nie musiała mieć miejsca. Ośmieszyliśmy się wtedy strasznie, nie tylko w kraju, ale w połowie świata. I to pamiętam, że on leciał wtedy gdzieś do Azji, do Indii i że po powrocie tutaj do Polski opowiadał właśnie, że nawet jak był w Indiach i opowiedział o tej sytuacji, to ludzie wyśmieli nasz kraj. W ogóle nie znając, co to jest Polska, tak? Po prostu wzięli i wyśmieli nasze zachowanie. Więc to chyba mówi samo za siebie.
Jedno prawo dla wszystkich być musi.
No, i to właściwie z takich rzeczy, co chciałam powiedzieć w temacie dzisiejszym. Na chwilę tylko. Teraz kilka takich chyba ciekawostek przygotowałam z plotkami troszkę. A, z ciekawostek to chcę powiedzieć, że w końcu obowiązek meldunkowy został wykreślony z kodeksu wykroczeń i już nawet jakby ktokolwiek chciał was za to ukarać, to się nie uda. Obowiązek meldunkowy został tylko dla cudzoziemców. Że dla wszystkich chyba. A, jak dostaniesz obywatelstwo polskie, to chyba już wtedy ci to nie obowiązuje. Ale dopóki nie masz i jesteś na tej karcie czasowego pobytu, to ten obowiązek meldunkowy dalej cię obowiązuje, ale to chyba wynika z tego, że po prostu ciężko jest takich ludzi znaleźć wtedy, kiedy nie wiadomo, jaki jest ich adres. Więc na przykład jakby on składa wniosek o obywatelstwo i jemu by zostało przyznane, to nawet by nie wiedzieli, gdzie mu wysłać takie zawiadomienie. Więc może to nie jest takie głupie. Z kolejną ciekawostką jest to, dowiedziałam się przy okazji komunii obecnej, że Urząd Skarbowy z pomocą bardzo miłych ludzi, którzy uprzejmie donoszą, będzie teraz sprawdzał twój stan konta na podstawie tego, jak drogie prezenty kupujesz swojemu dziecku. Jeśli na przykład twój sąsiad doniesie, że swojemu dziecku kupiłeś nowy samochód, a on wie, że ci nie stać, to Urząd Skarbowy po takim zgłoszeniu może być 100% pewny, weźmie ci się za tyłek. Dorwie się do twoich kont, dorwie się do kont twojego męża, byłego męża, przyszłego męża, twoich dzieci i ogólnie będzie ingerował w całe twoje życie, inwigilując cię non-stop, dopóki czegoś na ciebie nie znajdzie. No i jak już coś na ciebie znajdzie, to zapewne będziesz musiał zapłacić taką karę, że będziesz musiał sprzedać to auto, które kupiłeś dziecku, żeby tą karę spłacić. Więc zanim kupisz swojemu dziecku, niekoniecznie na komunię, ale w ogóle, samochód, to może najpierw kupmy jakiegoś starego grata, żeby sąsiad za bardzo nie zazdrościł, albo się wyprowadź za miasto. Zamieszkaj w Kanadzie, gdzie najbliższych sąsiadów masz 300 km od siebie i nikogo nie obchodzi, skąd masz pieniądze na kupienie auta swojemu dziecku. Zastanów się bardzo wnikliwie i dokładnie nad tym, czym będziesz obdarowywał swoje dzieci, czy twoje torby z zakupami nie są zbyt obszerne, czy twoja fryzura nie zmienia się zbyt często i twoje paznokcie nie są wypełniane zbyt często, czy nie jesteś zbyt rozluźniona, bo sąsiad może pomyśleć, że chodzisz na masaże i skąd masz pieniądze na masaże, bo przecież Polaka na nic nie stać. Tak. Zastanów się, bardzo się zastanów nad tym, co kupujesz sobie, swojej rodzinie, sąsiadom, Chociaż może jak kupisz coś sąsiadowi, to się przymknie wtedy. Więc no, skup się na tym, co kupić sąsiadowi, a nie swojemu dziecku. Bo chyba to do tego dąży, tak sobie myślę. Lukszmar pyta, dlaczego nie mamy bramek? No więc mamy bramki, tylko nie takie, które prześwietlają, bo te, które prześwietlają, z tego co pamiętam, w Polsce nie przeszły z uwagi na protest ludzi, którzy uważali, że prześwietlanie człowieka do gołego jest wbrew prawom człowieka. I koniec. Więc chyba ktoś się zatroszczył o to. Znaczy ja myślę, że to był jakiś argument po to, żeby nie mówić o tym, że nie mamy na to pieniędzy, tak? Ale no, był to jakiś tam argument, że oni chyba ustawowo tego nie robili, bo nawet nie wiem, czy mają taką możliwość. Tak czy siak było coś mówione o prawach człowieka i wyszło na to, że prześwietlanie człowieka do gołego no, nie jest jakoś zgodne z jego prawem i u nas to nie przeszło. Łotr mówi, że sąsiad się dorwie do jego skarpety i że trzeba pieniądze nosić tak długo, aż urzędes nie podejdzie. No, no. Nie wiem do końca, jak to wyjdzie w praniu z tymi prezentami i nowymi zarządzeniami dla Urzędu Skarbowego. Aczkolwiek jak weszło, że uprzejmie donoszę, żeby dzieci były szczęśliwe i żeby o wszystkich tragediach, które sąsiad zauważy, donosić, to niestety o wiele więcej dzieci jest odbieranych niż było do tej pory. O wiele więcej socjala przychodzi i robi ci najazd na dom po prostu, że puka do ciebie, wszystko jedno, czy wpuszczasz, czy nie wpuszczasz, w sensie takim, że jak otworzysz drzwi, to się ciebie nie pytają, tylko wchodzą. Wszystko jest dla dobra dziecka i wszystko jest uzasadnione. Więc jak na przykład masz obecnie bałagan w mieszkaniu, albo na przykład zajrzą ci do lodówki i nic w niej nie będzie, a masz małe dzieci, no to licz się z tym, że te dzieci zostaną ci zabrane po uprzejmym donosie uprzejmego sąsiada. I jeśli to będzie w takim stopniu działało na wszystkie urzędy, jak działa w przypadku dzieci, to ja tego dobrze nie widzę. Co prawda po wejściu tej ustawy o zabieraniu dzieci z byle powodu było o wiele więcej takich akcji. Później potworzyły się różne grupy, które przeciwko temu bardzo protestowały, dając jakby, udowadniając, że dziecko bez rodzica, który tylko nie sprząta w domu, jest o wiele bardziej nieszczęśliwe niż z takim rodzicem. I to się trochę zmniejszyło, aczkolwiek no, ja przyznam, że cały czas jestem w obawie o tym, no, czy do mnie nikt nie przyjdzie i nie zabierze mi, tak? Bo to jest po prostu coś niesamowitego. Po pierwsze, jakich mamy ludzi koło siebie i to sąsiedzi, których nigdy w życiu byś nie podejrzewał, na przykład przychodzą do ciebie do domu, sąsiedzi, z którymi mieszkasz 10 lat na jednej klatce, przychodzą do ciebie do domu i twierdzą, że twoje dziecko jest zbyt często brudne i idą po prostu donoszą i robią to w dobrej wierze. Więc straszne jest to, że dali się urobić państwu na tyle, żeby robić takie rzeczy i uważać, że jest to słuszne, no a po drugie, że jakby ciebie znając od 10 lat twierdzą, że jesteś złym rodzicem i nie patrząc na to, jakim byłeś człowiekiem przez te 10 lat i że zawsze byłeś okej, tak? Po prostu no, uważają, że państwo się tym dzieckiem zajmie lepiej niż ty. Więc jeśli tak samo będzie w myśleniu ludzi, że państwo się twoimi pieniędzmi zajmie lepiej niż ty, to no to niestety źle będzie. Bardzo źle będzie. Miejmy nadzieję, że nie rozwinie się to w takim stopniu, na jaki chyba państwo liczy, powiem szczerze. No, takie przypadki, że rozdzielane jest rodzeństwo albo rodzeństwo jest zabierane od rodziców. Ostatni przypadek, gdzie się chłopak powiesił, czy tam zabił, bo się powiesił z tego powodu, że został zabrany od rodzeństwa i rodziców. to może da trochę ludziom do myślenia. No, że skoro dziecko się woli zabić niż iść do rodziny zastępczej, to chyba jednak w tej rodzinie było mu lepiej. No ale nie wiem. W ogóle przeraża mnie, że politycy mają taki wpływ na ludzi. Przyznam, że no, takie sytuacje i tylko takie sytuacje mi to pokazują. Bo normalnie jakby mi ktoś o tym powiedział, że on naprawdę wierzy w to, co obecnie rządząca partia mu mówi i że on w ogóle nie zauważył, że oni go okradają i że nie zauważył, że oni nie dotrzymują obietnic, że coś tam, nie, oni to wszystko robią dla dobra ciebie, dla dobra społeczeństwa i dla dobra państwa, bo jeśli oni tego nie będą robić, to nikt po prostu o nas nie zadba, tak? Ech. I to jest masakrycznie po prostu przykre. Z kolejnych plotek, aczkolwiek dowiedziałam się o tym na razie od jednej osoby, ale osoby, która jest bardzo tym zainteresowana, bo wtedy, kiedy wejdzie to w życie, to ona po prostu straci największą część dochodów, jaką ma do tej pory, a są to ploty o zmianie systemu sądownictwa polskiego na system amerykański. Polega to na tym, że wtedy... Nie, powiem jak jest teraz. Teraz jest tak, że przychodzi oskarżyciel, przychodzi obwiniony, oskarżony i mówią swoje wersje. Sąd nie zna się na wszystkim, więc powołuje na przykład biegłych od sprawy budownictwa, od sprawy, nie wiem, urazów kręgosłupa, od sprawy drogowych, od wszystkich innych są biegli i oni na tym zarabiają. I to właśnie od jednego z tych biegłych się dowiedziałam tej rzeczy, że ma to wyglądać w taki sposób, że będzie strona, która jest pozwana i strona pozywająca i sąd na podstawie tego, co usłyszy, no czyli na podstawie tego, kto będzie miał lepsze gadanie, będzie podejmował decyzję i wydawał wyrok. Bez udziału jakichkolwiek biegłych, osób, które się bardziej znają i tak dalej, i tak dalej. Więc o ile sędzia jest mądry, to jeszcze jakoś ja to widzę. W Ameryce są ludzie mądrzy na takich stanowiskach. Popełnianie przez nich błędu kończy się tym, że przestają być na takim stanowisku, więc im bardzo na tym zależy, żeby wszystko działało jak najlepiej. W Polsce niestety nikt nie bierze za to odpowiedzialności i nie ma jak rozliczyć w ogóle takich sędziów, no i tym bardziej nie ma jak polemizować później z takim wyrokiem, tak? No, sąd jest niezawisły z zasady i no i wyrok przez niego wydany, oczywiście się będzie można odwoływać, to się nie zmieni, ale no ale co to jest za wyrok, tak? Już na przykład powiedzmy, że sprawy z ruchu drogowego, które są proste, na których ja bym prawie nigdy nie powoływała biegłego, to na przykład moja gwiazda, z którą ja obecnie chodzę, sobie absolutnie z tym nie poradzi, ponieważ nie ma prawa jazdy. Nie jeździła nigdy autem, nigdy auta nie prowadziła w takim sensie. Nie ma pojęcia o tym, jak się jeździ po Warszawie i jak w ogóle temat ogarnąć. Ona najprostsze sprawy, które absolutnie się w ogóle do biegłego nie nadają, ona biegłemu posyła, ponieważ nie umie podjąć żadnej decyzji. I robi tak właściwie ze wszystkim. Jak z czymś sobie nie radzi, to idzie do asystenta i mówi, niech pan coś wymyśli, bo ja nie wiem, co tutaj wymyśleć, a sądzić tego nie będę, bo nie mam na to ochoty. Jak niestety takim ludziom oddamy wydawanie wyroków, to będzie tragedia. A moja gwiazda wcale nie jest jakaś odosobniona w tym wszystkim. Ja jakoś nie widzę swojej przyszłości w takim postępowaniu prawa. Jeśli tak się stanie, to ja niestety stamtąd odejdę. Bo ile teraz jeszcze jakby zdaję sobie z tego sprawę, że podpisując się pod papierami, podpisuje się pod całym wymiarem sprawiedliwości, popełnia błędy i zatrudnia czasem debili, ale ogólnie się to jakoś kręci. I chyba pół na pół ludzi jest zadowolonych z tego, co się tam dzieje. Tak, jak wejdą te nowe przepisy, jeszcze nikt o nim właściwie nie słyszał, no poza tymi najbardziej zainteresowanymi, więc miejmy nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo szybko, no to ja już się pod tym podpisywać nie będę. Bo ja jestem stuprocentowo przekonana, że to u nas nie podziała, nie wiem, dłużej niż pół roku, może dajmy rok nawet. I będą, albo tak jak tutaj na czacie tak pisano, albo będą łapówki, albo ludzie się będą zabijać, bo nie będą jakby tolerować tego, co się dzieje i będą sobie sami wymierzać karę, tak? Nie wiem, do czego to dojdzie, ale wiem, że nie dojdzie do niczego dobrego. Stefan mówi, że będą rzucać monetą i robić groźną minę. Myślę, że moja gwiazda nie wykluczy takiej opcji. Tak, tak. No ale nie wiem. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Póki się jeszcze to nie stało, to... No to nie ma co rozkminiać jakby całej tej sprawy. No miejmy nadzieję, że nieprędko. Kolejny nowy przepis, który jest w ogóle paranoją już teraz, to jest przepis o zabieraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę. Ja przyznam, że oczywiście jestem za tym, żeby zabierać prawo jazdy tym, którzy... Przepraszam. Tym, którzy jeżdżą po alkoholu, no albo notorycznie popełniają jakieś wykroczenia, albo wypadki, albo zabili kogoś na drodze. Ludzi, którzy mają ponieść konsekwencje czegoś, co już zrobili, to się bardzo źle skończyło, w nieodwracalnych jest skutkach, tak? No to jestem jak najbardziej za. Może nawet jestem za tym, żeby zabierać im auta. To wtedy na przykład nauczy właściciela auta, jak komuś pożycza auto, żeby nie pożyczał temu, który pije notorycznie, bo wtedy straci auto. No i kolegę jeszcze na dodatek. I tak, w takich wypadkach, okej, ja jestem za, żeby tak robić. Ale za to, że się przekracza prędkość, notorycznie przekraczamy prędkość i to się policji strasznie nie podoba i oni wymyślili, że to jest jedyny sposób, żeby z tym zawalczyć. No to skoro to jest jedyny sposób i oni to wezmą w życie, to będzie to tak, że będą przekraczane prędkości dalej, bo Polakowi nic się nie przetłumacza, już na pewno nie takim sposobem. Nawet jeśli zabiorą prawo jazdy, on będzie jeździł dalej, bo on musi jeździć. Bo bez auta on nie funkcjonuje, bo mieszka pod Warszawą i nie ma jak dojeżdżać do pracy, albo wozi dzieci, ma 6 dzieci i absolutnie nie zamierza ich wozić pociągiem, ani autobusem, co już bardzo zrozumiałe. Tak, po prostu nie zmieni to sytuacji w ogóle. Zmieni to tylko taką sytuację, że będzie coraz więcej spraw w sądzie, ludzie się będą coraz bardziej burzyć, będą mówić, że oni już nie mają prawa jazdy, żeby im tylko tego dokumentu jako dokumentu nie zabierali. Będą uciekać przed policją i nie będą się dawali złapać. No, a sytuacja się nie zmieni. A poza tym ludzie, ci, którzy przekraczają prędkość, to przekraczają ją notorycznie, przekraczają w miejscach, gdzie po prostu dozwolona prędkość jest o 50 km za niska. Bo droga jest czteropasmowa i z jakiegoś wymyślonego powodu, o którym tylko ludzie, którzy stawiali tam ograniczenie prędkości do 50 wiedzą, dlaczego postawili ten znak. No, ludzie muszą tam zwalniać z 300 do 50 z niewiadomego powodu, tak? Stefan mówi, że jak będą konfiskować samochody, to handel częściami zacznie kwitnąć. Nie, no bo jak będą je konfiskować, to postawią je na policyjny parking. Wykupienie z tego policyjnego parkingu jest drogie, więc pewnie właścicielowi się nie będzie opłacało robić to cały czas i przestanie dawać auto komukolwiek. Więc może to jest jakieś rozwiązanie, ale już na pewno nie zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Tak naprawdę, no bądźmy tutaj szczerzy i chyba wszyscy o tym wiemy, wszystko się bierze z tego, że na tym się będzie zarabiało pieniądze. I o nic innego tak naprawdę nie chodzi. No ale niech sobie robią co chcą. Nic dobrego z tego nie przyjdzie, ale póki oni tego nie zrobią i nie dowiedzą się o tym, że nic dobrego z tego nie będzie, to im się tego z głowy nie wyplenie. Takie jest moje zdanie. Więc niestety będziemy królikami doświadczalnymi coraz to gorszych rzeczy. Tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić tym, którzy tutaj rządzą i wymyślają te pierdoły, że to niestety nie działa. Mimo, że wszyscy już o tym wiedzą, zanim tak się stanie, to i tak tamci tego nie zrozumieją w inny sposób, jak tylko w taki, że po prostu wszystko legnie. No niestety, jaki kraj, tacy politycy. Kolejną rzecz, którą chciałam powiedzieć, już zupełnie odchodząc od tematu tego sądu, w ogóle sądów, to chciałam powiedzieć, że ostatnio byłam na takiej ankiecie odnośnie pewnego radia. To radio zapłaciło mi jakąś kwotę pieniędzy tylko i wyłącznie po to, żebym poszła i powiedziała, że to radio jest moim ulubionym radiem. Dowiedziałam się zresztą, że to nie jest jedno radio, tylko jest więcej ich i po prostu, który więcej ludzi ściągnie do obopu i którzy więcej nacisną, że to radio jest ich ulubionym radiem, no i później sobie poklikają jeszcze, które piosenki lubią, a które nie lubią, to po prostu wygrywa w opinii publicznej, twierdząc, że to radio jest najbardziej słuchalne ze wszystkich innych. Powiem szczerze, że to radio, na które ja poszłam tam głosować, jest akurat w drugiej kolejności moim ulubionym, się na to zgodziłam. Jeśli na przykład miałoby to być Radio Maryja, to ja bym nie poszła i nie mówiła, że to jest moje ulubione, bo by to było wbrew wszelakim moim zasadom. Tutaj na przykład dużo osób mi zarzucało, tak, że, no, że nie powinnam była, że coś tam, że to jest oszustwo i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że no jakby klikanie, że to jest moje ulubione radio, zajęło mi sekundę, spędziłam tam godzinę, klikając, która muzyka jest dla mnie okej, a która nie jest. I zawsze mogę powiedzieć, że to, no, że za to mi zapłacili i za to sobie wzięłam pieniądze. A poza tym, no, nie oszukałam tak jak strasznie, bo co prawda to nie jest moje ulubione radio, ale jest na drugim miejscu, więc nie jest tak jeszcze chyba strasznie. Stefan mówi, żebym dała namiar na te ankiety. No więc, co mogę ci dać w sumie? Napiszę ci na priwa. Chyba. Zastanawiam się może jeszcze nad tym, ale ogólnie to chyba tak, no, chyba tak. I to jest... A, jeszcze jedna taka rzecz. Ostatnio przyjeżdżałam koło takiej restauracji sądowej, która jest od dawien dawna tą restauracją sądową. Nie będę mówiła jej nazwy, żeby nie robić tam reklamy albo antyreklamy. Tak czy tak, to jest na tyle ciekawa knajpa, że chodzi tam bardzo dużo ludzi z sądów, nie tylko, bo chodzą prokuratorzy, adwokaci. No i ogólnie cały ten taki prawniczy światek i oni tam robią interesy. I takie pod stołem, i takie na stole. Ogólnie jak się napiją, to dużo mówią. I powiem wam, że już dawno tam nie byłam, ale za czasów świetności tej knajpy, jak chodziłam tam z różnych powodów, to można było usłyszeć bardzo fajne historie. I tak sobie pomyślałam, że może wybrałabym się znowu do tej knajpy i posłuchała kilka historii, a później przyniosła je tutaj. Tak uznałam, że będzie bardzo fajna audycja oparta na takich rzeczach. Jeśli wam się ten pomysł podoba, to zagłosujcie za, bo ja nie wiem, czy jestem do końca przekonana i czy się nie boję tego robić, tak dalej, tak dalej. Stefan mówi, że z dyktafonem. No z dyktafonem właśnie. Żeby iść, albo przynajmniej zapisywać sobie to, co oni tam mówią, bo to głosy nie są ważne i ludzie nie są ważni, którzy mówią, tylko ogólnie same rzeczy. Tak myślę. Dobrze. Będę kończyć już powoli. To mam jeszcze dwa ogłoszenia. Po pierwsze, następny odcinek chcę zrobić w taki sposób, żeby przeprowadzić rozprawę na żywo. Rozprawa na żywo będzie się odbywała w taki sposób, że ja będę sądem, muszę znaleźć prokuratora, którym obecnie jest Martin Lechowicz wyznaczony, i muszę znaleźć świadków. Na świadków może się zgłosić każdy i świadków może być tyle, ile się osób zgłosi. Musi być adwokat, musi być oskarżona kobieta i oskarżony mężczyzna. Pomysł ten pojawił się dlatego, że Martin podrzucił mi dwa tematy, żeby porozmawiać o sprawie siostry zakonnej, która dostała 2 lata za to, że molestowała gromady dzieci, i chłopaka, który podpalił wóz telewizyjny. Tak. Wóz telewizyjny i dostał taki sam wyrok. Ja powiedziałam, że jeśli chodzi o nieszczęście dzieci, to ja nie jestem w stanie prowadzić sama takich audycji w takim temacie, bo jestem na to za wrażliwa. Więc jeśli chcielibyście poruszyć te tematy w takiej formie, to bardzo zapraszam do zgłaszania się w komentarzach. Niech każdy napisze, jaką chce rolę. Z tym, że to nie będzie takie proste, jak wam się wydaje, ponieważ każdy się będzie musiał do tej swojej roli przygotować. W sensie takim. Prokurator będzie musiał znaleźć wszystkie możliwe rzeczy na oskarżenie tej dwójki ludzi. Adwokat, może być nawet 2 adwokatów, będzie musiał znaleźć wszystkie możliwe rzeczy, które bronią jego i ją. A świadkowie się nie muszą właściwie przygotowywać. Będziecie sobie wymyślać, co wiecie w tym temacie, a czego nie wiecie. I jakby do mnie będzie należała ocena tych wszystkich zeznań i wydam na końcu wyrok. Zobaczymy, co z tego będzie i ludzie, czy się pozgłaszają, czy się nie pozgłaszają. Ja uważam, że jest to bardzo fajna rzecz i robiliśmy już wcześniej rozprawy na żywo w poprzednim radio, jak prowadziłam ten program, i to bardzo fajnie wychodziło. Więc nie bójcie się, połączymy się wszyscy przez Skype'a i będziemy, bawiąc się, ucząc się, rozważać rzeczy ważne dla naszego społeczeństwa. Sam pyta, czy wyrok będzie prawomocny. Tak, będzie prawomocny z dniem wydania. Będę jak Sąd Najwyższy. Nie można być gościem na rozprawie i nie można być też ważnym sądowym, ponieważ takie osoby nie istnieją na rozprawach. To są rozprawy utajnione. zrobimy je tak, żeby były utajnione, więc nie ma gości publiczności, a już na pewno nie ma woźnego sądowego. Woźny sądowy nigdy nie jest na rozprawie. Przynajmniej w Polsce. Wiem, że w Ameryce tak jest. W Polsce tak się nie dzieje. Więc dopóki nie zmienią nam systemu, to no to woźny sądowy nie. Nie. Ale zgłaszajcie się, bo będzie fajnie. Będę miała taki młotek fajny i będę was uciszała. Lukman się pyta, czy można zadać pytanie z innej beczki. Tak. Można. I ja mam jeszcze do opowiedzenia taką moją bardzo osobistą, prywatną, zupełnie niezwiązaną z tematem tego odcinka opowieść, która jest we mnie tak strasznie głęboko, że postanowiłam się nią podzielić, ponieważ to jest mój program i właściwie mogę sobie mówić w nim, co chcę. To, no, to ja mu powiem. Historia zaczęła się może z tydzień temu, może ciut więcej. Budziłam się codziennie o 5 i tak średnio o 5:30 za 26 słyszałam dziewczynkę śpiewającą w języku jidysz. Nie wiedziałam tak naprawdę, co to jest język jidysz i nie zastanawiałam się nad tym, skąd ja wiem, że to jest jidysz, dopóki jeden z enklawowców nie zadał mi pytania, ale skąd ja wiem, że to jest jidysz. I ja po prostu wiedziałam, że to jest w języku jidysz. I nie wiedziałam skąd. Po prostu wiedziałam o tym. I ta dziewczynka śpiewała przez kilka dni z rzędu ten sam fragment, nuciła go, śpiewała ten sam fragment i zawsze kończyła w tym samym momencie. I było tak, że mimo, że okna były otwarte u mnie i w drugim pokoju, gdzie tam siedział mój mąż, on ma tryb nocny, więc tam siedział, a ja się po prostu budziłam, to on jej nie słyszał nigdy. A ja ją słyszałam dzień w dzień. Zresztą jakby ten jej śpiew strasznie mnie relaksował. Był dla mnie tak uspokajający, że w ogóle sobie nie wyobrażałam, że mogłaby zniknąć z mojego życia. Stefan mówi, że mam dar języków. Nie mam daru języków. Po prostu wiedziałam, że jest to i też nie rozumiałam, o czym ona śpiewa. Nic w tym rodzaju. I sytuacja była taka, że któregoś dnia w końcu stwierdziłam, że ja podejdę do okna i ją zobaczę, żeby się upewnić, że to nie jest w mojej głowie, mimo że ja wiedziałam, że ja już jestem obudzona i że to niemożliwe, żeby to było w mojej głowie, że mi się to śni. Ja ją po prostu słyszę na żywo. I jak kiedyś chciałam podejść jednego dnia do okna, to jej tam nie było. W sensie takim, no, że już nie śpiewała, przestała śpiewać, no i jej nie zobaczyłam też. Później opowiedziałam właśnie jednemu enklawowcowi tą całą historię i ona przestała przychodzić i śpiewać w tym języku tą piosenkę, którą słyszałam do tej pory i to było, przyznam, no przykre dla mnie, tak, że taka strasznie się pusta i taka strasznie się samotna poczułam w tym, ale stwierdziłam, że skoro już jakby poruszony jest temat tego języka jidysz, to ja sobie wejdę i sobie sprawdzę w ogóle, co to jest za język. I najbardziej niesamowite w całym tym jest, w całej tej historii jest to, że ja znalazłam tą piosenkę, którą ona nosiła. A jeśli to nie jest ta piosenka, to ona jest w 99% brzmiąca tak samo. I to jest po prostu niesamowite. Ale zanim puszczę tę piosenkę, to proszę, żeby Lukszmar zadzwonił i się spytał telefonicznie o to pytanie, o które chciał się tam spytać. No chyba, że to jest pytanie, kto będzie sędzią, więc ja będę sędzią. I to jest nieodwołalne w ogóle, bo tylko ja się do tego nadaję, moim zdaniem. I to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Jeśli masz jeszcze jakieś pytanie, to zadzwoń, albo ktoś jeszcze inny na 222 195 159 albo na enklawa.net. I na koniec puszczę wam tę piosenkę, która do mnie przychodziła przez kilka dni i chyba przychodziła po to, żebym ją sobie znalazła, albo żebym z jakiegoś powodu poznała język jidysz. Zresztą później tak szukając jakby całą tą historię tego języka się okazało, że jidysz ma odmiany w wielu językach. No, to jest jidysz dużo związany z niemieckim. I to słychać w tej piosence. Luczmar pyta na temat kwestii samoobrony, co ja mogę komuś zrobić w ramach samoobrony, za co mnie nie skażą. A, to jest bardzo dobre pytanie i właściwie to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Inne jak to, że w zależności od tego, na jakiego sędziego trafisz, to taki będzie wyrok. Tak, to jest właściwie jedyne rozwiązanie, jedyna możliwa odpowiedź na to. Są tacy, którzy postawią ci zarzut nieumyślnego, zarzut, no wyroku, będziesz miał, że zostaniesz skazany na nieumyślne doprowadzenie do kalectwa, śmierci, czy znętów, czy czegoś tam jeszcze innego, a są tacy, którzy powiedzą, miałeś prawo bronić siebie, swojej rodziny, swoich szczurów, psów i kotów, które trzymasz w domu, albo akurat wtedy byli z tobą i nic ci z tego powodu nie zrobią. Więc no niestety już tak wiemy o tym, że w Polsce nie ma precedensów, więc nie da się ustalić kwestii jednoznacznej w tym. No, oczywiście zależy to od tego, na czym ta samoobrona będzie polegała, bo jak psikniesz komuś gazem w oczy, no to nic ci nie zrobią. No ale jak zadźgasz kogoś 15 razy, wsadzając mu nóż w klatkę piersiową, no to ciężko to nazwać jakby samoobroną, która była konieczna, tak? Bo nie wiem, co ktoś ci by musiał zrobić, żeby tak skończyć. No oczywiście film Dług pokazuje, że czasem śmierć jest jedynym wyjściem, z czym ja nie do końca się zgadzam, ale to jest tylko takie moje skromne zdanie. Czy sam zamiar ataku nie jest powodem do powzięcia samoobrony, pyta Stefan. Nie. Szczerze, w ocenie większości sędziów nie jest. Że dopóki nie będziesz na pół przytomny i nie wiem, no właściwie to nie umrzesz, to ta sama obrona według większości sędziów to jednak nie jest to, na co sobie możesz pozwolić w naszym państwie. Nie mówmy już więcej po prostu, bo faktycznie dzisiaj był taki depresyjny strasznie odcinek. Nic dobrego nie miałam do powiedzenia na temat sądów. Za to puszczę wam piosenkę Jidysz Luleby. A piosenka, która była puszczana przed odcinkiem, przed audycją, to była piosenka zespołu Nickelback o tym samym tytule. Jak ktoś zna Jidysz, to zrozumie, o czym śpiewają. A jeśli ktoś nie zna Jidysz, ale zna angielski, to niech w komentarzu sobie zajrzy do linka, ja tam podeślę słowa angielskie, o czym jest ta piosenka. I tą piosenką będę się z wami żegnała. Mówiła Becia 29 maja 2014 roku w programie Prawniczek, który nie wiem, czy nie wróci do godziny 20. Kwestia technicznego ustalenia. Póki co, słuchajcie piosenki i miłych snów. Pa!
steht er eingebeugen, alle Vögel von den Bäumen seinen sich zerfleugen. Drei kein Misrach, drei kein Meirev, und der Rest kein Durem, und dem Bäumen gelost allein, Herrger fahr dem Sturm. Sog ihr zu der Mammenherr, soll's mir noch nicht stern, wenn ich Mamme eins und zwei bald auf Vögel wern. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihm verbiegen, überwiegt er mit der Träst, mit der schönen Nigen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. So die Mamme mit dem Kind und sie weint mit Tränen. West Cholile aufm Bäum mir verfreuen werden. Sag ich, Mamme, sie sah schott deine schöne Augen. Und jeder was und jeder wenn bin ich mir a Feugel. Wenn die Mamme in sie kräum, seh um Gottes Willen, nimm sich mit a Schalikl, kenn sich noch verkillen. Die Kaloschen tun sich von, es geht ein scharfer Winter, und die Kutschmen nehm euch mit, weis mir und wind mir. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Und das Winterleben nimm, du es son, du scheute. Ob du willst nicht sein kein Gast zwischen alle Teute. Eb ich fliege, es ist mir schwer, zu viel Sachen. O die Mamme ungetan, ich fegele den Schwachen. Guck ich treulich mir rein, in mein Mames Augen, so der Liebschaft mitgelost, werden mir a Vögel. Auf dem Weg steht a Bäum, steht er ein Gebäuden, alle Vögel von dem Bäum, seinen sich zerfleugen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam.